Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu doktor habilitowany inżynier Jerzy Proficz, dyrektor Centrum Informatycznego TASK Politechniki Gdańskiej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie dyrektorze, to już jest wstęp do wojny kosmicznej? Gwiezdne wojny, mroczne widmo, to może za bardzo, to może nadużycie, ale jednak walka kosmiczna?
Należy zauważyć, że gwiezdne wojny i sama idea wojny kosmicznej to już jest Reagan, to są lata 80., więc obecnie to już jest któraś kolejna faza. Natomiast czy jest to wojna? Na pewno są to pewne działania hybrydowe, są to wrogie działania hybrydowe i one zawsze towarzyszą wojnie. Jak to się rozwinie?
Zobaczymy.
Trudno mi to powiedzieć. Raczej to powinni odpowiedzieć geopolitycy.
Rozmawiamy o zakłóceniach sygnału GPS. Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, także jednej z kalifornijskich uczelni, ustalili, że to rosyjski satelita ma odpowiadać za te zakłócenia sygnału GPS, które na Pomorzu występują bardzo mocno. Też wskazali, że właśnie rejon południowego Bałtyku, Polska, to jest jeden z tych najbardziej narażonych na te zakłócenia sygnałów, ale nie tylko nas to dotyczy, też inne kraje europejskie. To pana trochę zaskoczyło, że to właśnie z kosmosu te sygnały pochodzą? Te zakłócenia pochodzą?
Powiem tak. Nasze miejsce, lokalizacja świadczyłaby raczej, że to jest z Ziemi, ponieważ jesteśmy bardzo blisko miejsca, z którym można takie zakłócenia wysyłać bezpośrednio, bez kosmosu. Wydaje mi się, że było zrobione to specjalnie, żeby zawoalować, żeby nie było widoczne, że to jednak jest satelita, że Federacja Rosyjska ma takie możliwości z kosmosu, ponieważ satelita może znajdować się w dowolnym miejscu.
Siłą rzeczy krąży.
Tak, więc może zakłócać gdziekolwiek w Europie czy na północnej półkuli świata. A z drugiej strony, akurat tego typu satelity, natomiast z drugiej strony było to raczej kamuflaż, bo w tym momencie wszyscy myśleli, że to są raczej wyniki prac zakłócenia z Kaliningradu.
Mm-hmm. Tam miałyby być jakieś naziemne systemy postawione, które miałyby tę nawigację, system nawigacyjny zakłócać. Taka hipoteza się pojawiała. Czy to coś nam zmienia w stosunku tego, jak możemy reagować, jak możemy bronić się przed tego typu zagrożeniami? To mam na myśli ta wiedza, co jest źródłem.
Dobrą wiadomością jest to, że systemy, które zaprojektowaliśmy między innymi do obrony przed naziemnymi systemami, przed naziemnym atakiem, również działają i w tym przypadku. To jest bardzo, bardzo istotne i tutaj można wykorzystać polską tarczę PNT również dla tego typu zakłóceń. Należy pamiętać, że jest to rozwiązanie dual use i tutaj jest dosyć istotne, aby wiedzieć, że potrzebujemy tutaj mieć trzy poziomy. Pierwsze, żeby w ogóle wykryć, że coś się dzieje. Prawda? To jest bardzo istotne. Dwa, skorygować, czyli obronić się przed tym. I trzy, mieć możliwość odpowiedzi również na tego typu ataki.
No bo skoro to wojna, no to ona też często polega właśnie na odpowiadaniu na różnego rodzaju zagrożenia. Pojawiło się już to hasło tarcza PNT, to spróbujmy słuchaczom wyjaśnić. W zasadzie tarcza PNT, tak moglibyśmy powiedzieć, bo ten skrót oznacza Positioning, Navigation, Timing. I to ma być taki narodowy, zintegrowany system zapewniający ciągłość pozycjonowania, nawigacji i precyzyjnego czasu. Taka jest definicja oficjalna ze strony rządowej. Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK bierze w tym czynny udział. Zacznijmy od tego, na czym polega w ogóle wasza rola w tym projekcie.
Rola patrząc na cały projekt, najważniejsza część to jest rozpoznanie problemu i korekta. I to jest to, czym się zajmuje tarcza. Tarcza to jest obrona, to łatwo sobie to wyobrazić. Nasza rola polega na tym, że z najróżniejszych miejsc przychodzą do nas dane, duże ilości danych. One cały czas płyną i my w naszym centrum informatycznym, Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, te dane analizujemy i w czasie rzeczywistym potrafimy zaproponować, przedstawić korekty dla kluczowych instytucji w Polsce, tak aby nie zakłócić życia codziennego każdego z nas.
Zwykłych obywateli. Superkomputery zapewne też wykorzystywane w tej
materii.
Tak,
tak. Mówiąc o analizie, mam na myśli obliczenia na superkomputerach, jeżeli to ma być w czasie rzeczywistym i bardzo szybko, no to musimy mieć po pierwsze bardzo szybkie łącze. Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa takie coś posiada. Oraz bardzo, bardzo mocny sprzęt obliczeniowy.
Komputer wysokiej mocy.
Superkomputer. Tak, mamy zespół superkomputerów Kraken i one jak najbardziej dają radę.
Pytam o to, dlatego że często się pojawiały głosy krytyki. Takie, po co tym naukowcom te superkomputery? Nikt z tego nic nie rozumie. Jednak czasy się zmieniły i okazuje się, że to jest bardzo utylitarny, bardzo użyteczny jednak system. Wyjaśniając krok po kroku, jeżeli możemy taką próbę podjąć. Dlaczego to jest tak ważne dla zwykłego obywatela? Zacznijmy od tego, może od końca, od tego timingu na przykład, czyli od tych pomiarów precyzyjnego czasu, bo tak to jest definiowane. Ktoś powie, że 10 sekund w tę czy w tamtą stronę to żadna różnica.
Tak, można tak powiedzieć. I rzeczywiście, jeżeli byśmy się spotkali dzisiaj 10 sekund później, niczego by to nie zmieniło. Natomiast patrząc głębiej, patrząc w systemy takie jak systemy bankowe, systemy telekomunikacyjne, systemy wojskowe i inne krytyczne momenty, to jest po prostu najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy, żeby móc dokładnie zsynchronizować. Chociażby to, żeby się dowiedzieć, kiedy transakcja została wykonana w banku. Wyobraźmy sobie transakcję 10 sekund różnicy i w międzyczasie mamy drugą transakcję. Jeżeli nie potrafimy powiedzieć, która transakcja była wcześniej, która później, no to która powinna obciążyć na przykład konto?
Na przykład to może być istotne, jak tych środków na koncie jest
giełda.
Niewiele chociażby.
No,
tak?
I to jest tak. No, na giełdzie. To jest przede wszystkim z punktu widzenia giełdy, gdzie jak wiadomo algorytmy rządzą dużą częścią transakcji na giełdzie. One są bardzo szybkie i tutaj trzeba ten czas, ten timing zachować. Energetyka, to tak bliżej już ludzi, żeby to było jasne, bo to się wydaje big techy, ale teraz jeszcze na przykład spójrzmy na energetykę. To są bardzo ważne sprawy, żeby dobrze synchronizować czas, ponieważ musimy robić najróżniejsze przełączenia, przejścia i ten sprzęt nie może sobie pozwolić na pewne opóźnienia, nawet kilkusekundowe, może spowodować uszkodzenie takiego sprzętu elektroenergetycznego.
I jakąś poważną awarię na przykład.
I w wyniku tego poważną awarię włączne z blackoutem na przykład jakiejś dzielnicy miasta. To jest bardzo nieciekawy scenariusz, ale jest on możliwy. O zastosowaniach wojskowych to chyba nie muszę mówić. Wystartowanie jakiejś broni czy rakiety, czy czegokolwiek za wcześnie, za późno, no to mogą być ogromne tego konsekwencje. Nie mówiąc, oczywiście patrząc też również od strony obronnej, też może to mieć ogromne znaczenie, w szczególności nie wiem, obrona przeciwlotnicza, gdzie tam się liczą
mikrosekundy.
Żeby to wszystko dobrze zsynchronizować, żeby to wszystko zaczęło działać. Więc wbrew pozorom czas jest bardzo ważny. To niestety nie jest pierwsza połowa XX wieku, gdzie można było na to patrzeć troszkę jak hobbystycznie. W tej chwili dokładny czas to jest jedno z ważniejszych zasobów w gospodarce.
A pomiar czasu też można zakłócać?
Jeżeli nie mogę określić czasu właściwie, no to też nie mogę dobrze go pomierzyć, prawda?
I to też jest bezpośrednio związane, przypuszczam, z systemem GPS. To z czasu przejdźmy do navigation do nawigowania i pozycjonowania. No to się bardzo mocno ze sobą wiąże. Dla zwykłych obywateli no to jest uciążliwość, jak nie wiem, nie można odnaleźć jakiegoś
roweru
Mewo na przykład tutaj w Trójmieście, albo zamówić jedzenia, bo kurier krąży i nie wie, gdzie ten adres jest, bo pokazuje mu coś zupełnie innego. Ale dla systemów państwa?
Najprostsze przykłady. System ILS służący czy to dla nawigacji samolotowej, czy to dla nawigacji morskiej. Nieraz widzimy, że mamy pewien cień, czy to na Zatoce Gdańskiej, czy to szerzej na Morzu Bałtyckim. Jest to wykorzystywane chociażby przez floty cieni do przesyłania odpowiednich sankcjonowanych materiałów czy surowców. Jest to bardzo uciążliwe, bo nie widać, kto się zbliża. Nie widać jednostek. Na Bałtyku jest bardzo dużo jednostek w każdej chwili. To są tysiące, 2000 jednostek. To jest normalne i to jest bardzo, bardzo gęsto. Tutaj bardzo łatwo można sobie wyobrazić sytuację katastrofalną, no bo wypadek morski to jest katastrofa. O takich rzeczach jak to, że zakłócenie systemu ILS o kilka metrów dla samolotu, który ląduje, to chyba nie muszę mówić, czym to się może skończyć.
No tak, ruch lotniczy też
to też jest
bardzo
niezwykle,
duży, tak.
Niezwykle istotne. Pozycjonowanie też jest istotne nie tylko ze względu na nawigację. Takie rzeczy jak pomiary kartograficzne czy geodezyjne, czy też proste rzeczy takie jak kontrola, nawet takie jak, nie wiem, kontrola upraw jest niezwykle istotna i to są pozycje. Jeżeli mamy złą pozycję, no to na przykład gaszenie pożarów będzie w złym miejscu. Wyobraźmy sobie wysłanie lotniczej straży pożarnej, żeby zgasiła pożar w miejscu, w którym tego pożaru nie ma. Nie zawsze to widać. Dym może się rozkładać na wielkiej powierzchni, a na przykład centrum pożaru jest w jakimś konkretnym miejscu i tam ta woda, tam to gaszenie nie dotrze.
Najpierw strażacy pracują nad tym, żeby zlokalizować źródło pożaru, potem przekazują te pozycje dalej i ta współpraca może po prostu zaszwankować przy tych zakłóceniach.
Tak. Z punktu widzenia zwykłego obywatela, tak, no to jest przykre, że jedzenie nie może dotrzeć, ale wyobraźmy sobie, że nie może dotrzeć karetka pogotowia do takiego miejsca. To też jest bardzo istotne.
No
i te kluczowe instytucje powinny i korzystają z tarczy PNT, czyli rozwiązania, które potrafi po wykryciu takich zakłóceń dać odpowiednie korekty, aby ten system, który jest zakłócony, mógł być poprawiony do takiego stopnia, aby można było trafić na odpowiednie miejsce, zlokalizować pozycję czy wykonać nawigację.
Na ile jesteśmy się w stanie bronić przed takimi zagrożeniami właśnie też poprzez tarczę, bo czytając te oficjalne przekazy, to tarcza ma nam zapewniać taką suwerenność i technologiczną, i cyfrową, tak może by to określić. Osiągnięcie takiej suwerenności jest możliwe w ogóle?
Ja bym to troszkę oddzielił. Sama tarcza może być wykonana gdziekolwiek. Ona może być na serwerach w Rosji uruchomiona. Tylko jak jest sens? Prawda? Tam byłaby szybko zneutralizowana w jakikolwiek sposób. Natomiast potrzeba jest, żeby taka tarcza, te obliczenia, o których mówimy, były wykonywane na sprzęcie, na rozwiązaniach, które są suwerenne, czyli zależą od nas. Nie, żebyśmy nie zależeli od innych państw, czy to wrogich, neutralnych, a nawet sojuszniczych, bo to jest istotne, że w każdym momencie może się zdarzyć, zawsze może nastąpić jakieś odwrócenie sojuszy, zawsze to jest karta przetargowa, że możemy rzeczy robić sami. No ale to już są sprawy bardziej polityczne. Suwerenność technologiczna jest istotna, jest dla nas istotna jako dla Polski, jako dla Europy. Również z tego względu, że może jej brak może spowodować uzależnienie i pewne gospodarcze wymogi od innych państw supermocy.
Trochę do tego dążę, bo zastanawiam się nad tym, czy osiągnięcie takiej suwerenności jest możliwe w dobie tak zglobalizowanego rynku, gdzie chociażby producenci różnych nie wiem, mikroelektroniki jakiejś i tak dalej, która jest używana zapewne w tych, no nie są zlokalizowani w Polsce często.
Jest to trudne. Podam przykład zupełnie bardzo kontrastowy, bardzo, bardzo taki znaczący. Nawet takie państwo, które próbowało samodzielnie robić wszystko, żeby móc później zaatakować, jak Rosja, Federacja Rosyjska, nadal potrzebuje komponentów, mikroukładów z Zachodu, ewentualnie z Chin, tak? Czyli oni nawet planując tą suwerenność, nie byli w stanie. My jej do tej pory nie planowaliśmy. Idziemy zgodnie z globalizacją i wydaje się to bardzo, bardzo trudne, żebyśmy mogli ten cały stos od samego dołu do góry wytwarzać samodzielnie. Ale z drugiej strony powinniśmy przynajmniej trzymać rękę i mieć spojrzenie, mieć władzę nad częścią, mieć kontrolę nad częściami tego, nad kluczowymi częściami i to jest to, co powinien robić rząd w daleko idących strategicznych planach.
Panie dyrektorze, czas nam się kończy, ale jeszcze jedno pytanie zupełnie na koniec, trochę zmieniając tematykę. 3% dla nauki, 100% dla Polski, to jest inicjatywa środowisk akademickich, badawczych, dążąca do tego, żeby zwiększyć nakłady na naukę w Polsce. 1,4% PKB aktualnie one wynoszą, średnia unijna to jest 2,25% mniej więcej. Jak pan na to się zapatruje?
Uważam, że nauka polska w tej chwili ma pewien stan, który nie można nazwać złym, nie można nazwać, że jesteśmy zapóźnieni, aczkolwiek nie jest to to, co jest w innych państwach, szczególnie w państwach zachodnich. Nie są to te nakłady, które powinny być przeznaczane. Potrzebujemy nie tylko dorównać ich, ale musimy ich też dogonić w wielu dziedzinach. Ja widzę, jak wyglądają superkomputery, które my mamy, które są całkiem dobre, jak wyglądają superkomputery na świecie, gdzie znajdujemy się na liście top 500. Największych superkomputerów, jestem informatykiem, prowadzę centrum informatyczne, tak, komputerów dużej mocy. Więc uważam, że przeznaczenie większych nakładów na naukę na pewno dałoby nam pewne możliwości, w tym również wspomniane wypracowanie suwerenności technologicznej.
I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.